Wiesz, jak byłam dzieckiem, to planowanie przyszłości wydawało mi się taką, no, prostą, liniową historią.
Jasne. Szkoła, studia, praca.
Dokładnie. Idziesz do szkoły, potem na studia, znajdujesz dobrą pracę i, no wiesz, trzymasz się jej przez następne 40 lat. Koniec.
A dzisiaj?
A dzisiaj? Dzisiaj mam wrażenie, że stoimy na jakichś ruchomych piaskach. Mamy sztuczną inteligencję, która zaraz będzie wykonywać połowę naszych obowiązków. Mamy zawody, o których nikt nie słyszał 5 lat temu.
I ciągłą presję, żeby się uczyć. Non-stop.
Tak, uczenie się przez całe życie, bo inaczej wypadasz z obiegu, to może być naprawdę paraliżujące. Jak w takim chaosie informacyjnym młody człowiek ma w ogóle podjąć decyzję, co robić w życiu?
I to jest więc fundamentalne pytanie, a ten chaos, o którym mówisz, jest kluczowy. Kiedyś problemem był raczej brak informacji, a dzisiaj mamy jej przytłaczający nadmiar.
Każdy ma dobrą radę.
No właśnie. Rodzice, nauczyciele, influencerzy. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się materiałom, które próbują ten chaos jakoś uporządkować w bardzo metodyczny sposób. Mamy przed sobą poradnik Sławomira Szczota, Twoja przyszłość zaczyna się dzisiaj i, co chyba ważniejsze, powiązane z nim narzędzie.
To narzędzie diagnostyczne Future Code.
Dokładnie. Razem z przykładowym raportem, który z niego powstaje. To jest jakby próba stworzenia takiego osobistego GPS-a w tej całej mgle niepewności.
Szczerze mówiąc, podchodzę do tego z pewną rezerwą. Jak słyszę narzędzie diagnostyczne i profilowanie, to od razu zapala mi się taka lampka ostrzegawcza.
Bo jest tego mnóstwo na rynku.
No tak. Mnóstwo testów osobowości, które obiecują, że ci powiedzą, kim jesteś i co masz robić. Czy to nie jest po prostu kolejny horoskop, tylko w takiej bardziej naukowej otoczce?
To doskonały punkt wyjścia i całkowicie, wiesz, uzasadniona obawa. Myślę, że autor tych materiałów też zdawał sobie z tego sprawę. Kluczowa różnica, którą postaramy się dzisiaj przeanalizować, polega na tym, że Future Code nie próbuje dać prostej odpowiedzi w stylu jesteś typem X, więc musisz być prawnikiem.
Właśnie. Zamiast tego łączy dwa światy, które rzadko kiedy są analizowane razem. Z jednej strony mamy ten świat zewnętrzny, twarde dane o megatrendach, jak cyfryzacja czy zielona transformacja, realia rynku pracy, a z drugiej strony ten świat wewnętrzny.
Czyli dogłębna analiza predyspozycji, talentów, wartości konkretnej osoby. Dokładnie tak. Okej, czyli to nie jest tylko psychologia, ale też futurologia i doradztwo zawodowe w jednym. W tym poradniku jest takie zdanie, które mocno mi zapadło w pamięć, z listu fikcyjnego Kuby. Jeśli nie narysuję własnej drogi, ktoś inny narysuje ją za mnie. To jest sedno tej filozofii. Przejęcie kontroli. Autor nazywa to znalezieniem brakującego ogniwa.
Brakującego ogniwa?
Tak. Wyobraź sobie, że masz dostęp do najlepszych map na świecie, które pokazują globalne trendy, zapotrzebowanie na rynku, prognozy. To jest super cenne. Ale bez jednego elementu.
Ta wiedza jest bezużyteczna?
Właśnie. Brakuje ci kropki z napisem jesteś tutaj. Nie wiesz, z którego miejsca na tej mapie startujesz, jakie masz zasoby, w którym kierunku naturalnie byłoby ci najłatwiej iść. I to brakujące ogniwo to jest właśnie głęboka, ustrukturyzowana wiedza o sobie.
Czyli sama wiedza o tym, że AI jest przyszłością, nic nie daje, jeśli nie wiem, czy ja mam predyspozycję, by tę AI stworzyć, zarządzać nią, czy może projektować jej etyczne ramy.
Dokładnie o to chodzi.
No dobrze, ale tu właśnie pojawiają się te etykietki, o które pytałam na początku. W materiałach jest mowa o nowoczesnych typach rozwojowych. Mamy innowatora strategicznego, twórczego wizjonera,
analitycznego realizatora i empatycznego koordynatora.
No właśnie. To nadal brzmi trochę jak etykietowanie. Czy przypisanie komuś typu innowator strategiczny nie zamyka go na inne ścieżki?
Rozumiem tę wątpliwość. Myślę, że trzeba na te typy patrzeć nie jak na sztywne kategorie, ale bardziej jak na takie archetypy kompetencji XXI wieku.
Archetypy? To ciekawe.
One nie opisują całej osobowości, ale wskazują na pewien dominujący zestaw talentów, który dobrze wpisuje się w potrzeby przyszłości. Na przykład analityczny realizator to nie jest tylko ktoś, kto jest dobry z matmy.
A kto?
To osoba, która potrafi przekuć dane w konkretny, działający projekt. Empatyczny koordynator to nie tylko miła osoba, ale lider, który potrafi budować współpracę w zespole rozproszonym po całym świecie. Chodzi o połączenie cech z poszukiwanymi umiejętnościami. Ale żeby to nie brzmiało abstrakcyjnie, zobaczmy, jak to działa w praktyce. Mamy tu ten przykładowy raport dla 19-letniego ucznia.
Dobrze, przejdźmy do konkretów. Co jest w ogóle podstawą takiego raportu? Jak to narzędzie zbiera te wszystkie informacje?
Wszystko zaczyna się od bardzo rozbudowanej ankiety online, czyli właśnie od Future Code. I to nie jest taki quiz na 5 minut.
Spodziewam się.
Ankieta bada kilka kluczowych obszarów. Po pierwsze, wyniki w nauce i predyspozycje poznawcze, czyli w czym obiektywnie ktoś jest dobry. Po drugie, styl uczenia się, styl pracy. Czy woli w grupie, czy sam?
Wzrokowiec, kinestetyk, te rzeczy.
Tak. Po trzecie, cechy charakteru w oparciu o sprawdzone modele psychologiczne. Wytrwałość, otwartość, sumienność. I wreszcie, co jest super ważne, wartości i motywacje.
Czyli co tak naprawdę jest dla tej osoby w życiu ważne? Pieniądze, stabilność, a może poczucie jakiejś misji?
Dokładnie tak.
Okej, czyli to jest taki audyt 360 stopni samego siebie. No dobrze, mamy tego naszego 19-latka. Co wyszło w jego przypadku?
Jego profil został określony właśnie jako innowator strategiczny. Ale zanim machniemy na to ręką, zobaczmy, co się za tym kryje. W takich klasycznych testach, jak popularny MBTI, to by odpowiadało typowi INTJ.
Czasem nazywanemu architektem. Analityczny, introwertyczny.
Centrowany na przyszłości i tworzeniu systemów. Ale raport nie zostawia nas z tą etykietką. On ją rozkłada na czynniki pierwsze. Dowiadujemy się, że mocne strony tego ucznia w szkole to historia, matematyka i informatyka.
Ciekawe połączenie.
Jest zdeklarowanym introwertykiem, co oznacza, że najlepiej pracuje mu się w skupieniu, samodzielnie. A jako swój główny cel życiowy podał założenie własnej firmy. Okej, to już jest solidny zestaw informacji. I co raport z tym robi? Mówi mu: zostań programistą, dziękujemy, do widzenia. I tu właśnie zaczyna się prawdziwa wartość. Raport nie daje jednej, jedynej odpowiedzi. Na podstawie tego profilu generuje trzy różne, ale logicznie spójne ścieżki kariery.
Aż trzy?
Tak. Pierwsza to ścieżka techniczno-inżynierska z konkretnymi kierunkami studiów jak mechatronika czy automatyka i robotyka. Druga, bardziej biznesowa, to ścieżka produktowo-zarządcza, skupiona na zarządzaniu innowacjami. A trzecia, która łączy technologię z kreatywnością, to jest design UX.
Projektowanie doświadczeń użytkownika.
Właśnie. Na przykład w aplikacjach.
Zaraz, chwila. Jeden profil, a rekomendacje to inżynier od robotów, menedżer i projektant. To brzmi jak trzy kompletnie różne światy. Jak to się w ogóle łączy?
I to jest świetne pytanie, bo ono pokazuje, że nie myślimy już o zawodach, tylko o kompetencjach.
Okej.
Co łączy te trzy ścieżki? Każda z nich wymaga myślenia systemowego, zdolności do rozwiązywania złożonych problemów, planowania strategicznego i tworzenia czegoś nowego od zera.
Rozumiem. Nieważne, czy tworzysz fizycznego robota, strategię produktu cyfrowego, czy interfejs aplikacji. Rdzeń kompetencji jest ten sam.
Dokładnie. Narzędzie zidentyfikowało ten rdzeń i pokazało, w jak różnych kontekstach można go wykorzystać. To uwalnia od myślenia: jestem humanistką albo jestem ścisłowcem.
To daje wybór, ale w ramach pewnego spójnego obszaru, gdzie ma się największe szanse. Ale to wciąż są, wiesz, dość ogólne ścieżki. Czy raport idzie o krok dalej?
Zdecydowanie. Każda z tych ścieżek jest przełożona na konkretne stanowiska startowe. Junior Product Manager, inżynier mechatronik, UX Product Designer. A żeby to jeszcze bardziej urealnić, i to jest element, który może budzić kontrowersje.
Pewnie chodzi o pieniądze.
Tak. Raport podaje przewidywane widełki zarobków na start. Na przykład dla junior product managera wskazano kwotę od 6 do 10 tysięcy złotych brutto.
No właśnie, tu mam kolejną wątpliwość. Podawanie takich kwot 19-latkowi, czy to nie tworzy nierealistycznych oczekiwań? Przecież rynek pracy za 5 lat, jak on skończy studia, może wyglądać zupełnie inaczej.
To jest słuszna uwaga. I myślę, że należy to traktować z pewnym dystansem. Celem nie jest zagwarantowanie, że dokładnie tyle zarobi.
Tylko co?
Chodzi raczej o pokazanie rzędu wielkości i potwierdzenie, że te ścieżki prowadzą do zawodów, które są po prostu rynkowo cenione. To jest taka kotwica, która sprowadza marzenia o robieniu czegoś fajnego na ziemię. i pokazuje, że to może być też realny, dobrze płatny zawód.
Czyli to jest bardziej drogowskaz, a nie obietnica. Okej, ale najciekawsze dla mnie jest to, co dalej. Bo co z tego, że wiem, kim chcę być za 5 lat, jeśli nie mam pojęcia, co mam zrobić jutro?
I to jest chyba najmocniejsza część całego tego raportu. Konkretny, rozpisany na kroki plan działania. Na rok, na 3 i na 5 lat. To jest prawdziwa mapa drogowa.
Dajmy przykład. Co ma robić ten uczeń? Dla niego plan na 1 rok jest niezwykle konkretny. Zrób online'owe kursy z podstaw programowania w języku Python i naucz się podstaw projektowania w programie Figma.
Wow! 2 konkretne mierzalne cele do zrealizowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Przyznam, że to robi na mnie wrażenie. Kiedy ja byłam w tym wieku, jedyną radą było ucz się dobrze do matury. A tutaj ktoś mówi, niezależnie od tego, co robisz w szkole, zacznij budować te 2 konkretne umiejętności, bo one otworzą ci drzwi na każdej z tych 3 ścieżek.
To jest genialne w swojej prostocie.
Dokładnie. A plan na 3 lata jest równie konkretny. Zdobądź 1 staże, nawet darmowe, i zacznij budować swoje portfolio. Chodzi o to, żeby kończąc studia mieć nie tylko dyplom, ale też dowody na to, że potrafisz coś zrobić. A w perspektywie 5 lat?
W perspektywie 5 lat celem jest praca na stanowisku, powiedzmy, mid-level, czyli już specjalisty. Albo, co jest bezpośrednim nawiązaniem do jego deklaracji, próba stworzenia własnego produktu, tak zwanego MVP.
MVP? Czyli Minimum Viable Product. Warto to na chwilę rozpakować.
Tak, to jest kluczowa koncepcja w świecie startupów. Chodzi o to, żeby zamiast latami w sekrecie budować idealny, skomplikowany produkt,
jak najszybciej stworzyć jego minimalną, ale działającą wersję. Dokładnie, taką, którą można pokazać prawdziwym użytkownikom, zebrać od nich opinie i na tej podstawie decydować, co robić dalej. To jest podejście oparte na eksperymentowaniu. I zarekomendowanie tego 19-latkowi, który marzy o własnej firmie, to jest strzał w 10.
To pokazuje mu realną, nowoczesną ścieżkę do celu.
Tak jest.
Czyli podsumowując, zaczęliśmy od mojej sceptycznej uwagi o horoskopie, a doszliśmy do czegoś, co wygląda jak spersonalizowany plan biznesowy dla własnej kariery.
Dobre określenie.
To jest ogromna zmiana perspektywy. Zamiast biernie czekać, co przyniesie przyszłość, dostajemy narzędzie do aktywnego jej projektowania. Lęk przed nieznanym zamienia się w ekscytujący projekt do realizacji.
Właśnie. I co istotne, o czym wspomina autor, ten raport nie jest żadną wyrocznią. Nie ma na celu ograniczania wyborów. Jeśli ten uczeń za rok odkryje w sobie pasję do biotechnologii, to świetnie.
Ale będzie już miał metodę.
Dokładnie. Będzie miał w ręku sposób myślenia, żeby przeanalizować tę nową ścieżkę w podobny, ustrukturyzowany sposób. Celem jest nauczenie procesu świadomego planowania, opartego na danych i autorefleksji, a nie na przypadku czy presji otoczenia.
To jest wyposażenie w kompas, a nie w gotową, jedyną, słuszną trasę.
Idealnie powiedziane.
Dobrze, to co z tego wszystkiego wynika? Po przeanalizowaniu tych materiałów widzę, że możliwe jest przejście od tego ogólnego, paraliżującego lęku, co ja mam robić w życiu, do stworzenia bardzo konkretnej, osobistej mapy. To jest dowód na to, że najlepszym sposobem na przewidzenie przyszłości jest jej świadome zaprojektowanie.
A punktem startowym tej podróży zawsze musi być głębokie zrozumienie samego siebie.
Tak.
I to nas prowadzi do pewnej, myślę, prowokującej myśli na koniec. Źródła sugerują, i nasza dzisiejsza rozmowa to potwierdza, że w XXI wieku kluczową metaumiejętnością nie jest programowanie, analityka danych czy znajomość jakiejś technologii.
Chociaż to wszystko jest ważne.
Oczywiście, ale to są tylko narzędzia. Najważniejszą fundamentalną zdolnością staje się przeprowadzenie foresightu samego siebie.
Foresightu samego siebie. Tak, w świecie, który zalewa nas zewnętrznymi mapami, aplikacjami nawigacyjnymi i gotowymi odpowiedziami na wszystko, największym wyzwaniem i największą sztuką staje się narysowanie tej jednej własnej wewnętrznej mapy. I pytanie, z którym warto zostać, brzmi: jaki byłby pierwszy, najważniejszy punkt orientacyjny, który trzeba by nanieść na tę osobistą mapę?